Old-fashioned Hollywood. Witajcie, drodzy słuchacze Radia Mors. Tu Kasia Polita. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście tak, że szukaliście czegoś bardzo długo, a to było tuż pod waszym nosem. I tak dokładnie było z tematem dzisiejszej audycji. Teraz mam taki okres, że oglądam bardzo dużo starych filmów, które są dostępne na YouTubie. Jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się tym, oczywiście mogę wam podesłać linki na fanpage'u, ze względu na to, że tych filmów jest po prostu multum. Fakt faktem, nie są to filmy te najbardziej popularne i znane, ale są one do odszukania i mimo wszystko są bardzo dobre. I tak obejrzałam ostatnio Puts Rings on Her Finger i tam właśnie jednym z głównych, w sumie głównym aktorem był Henry Fonda. I pomyślałam sobie, dlaczego nie zrobić z nim audycji, biorąc pod uwagę, że już kilka filmów z nim obejrzałam. A poza tym jest to aktor dosyć znaczący, choćby dlatego, że jest on patriarchą rodziny aktorskiej, bo jest to ojciec Jane i Petera Fondy. Ale po kolei. Henry Fonda urodził się 16 maja 1905 roku w Nebrasce w Stanach Zjednoczonych, a zmarł 12 sierpnia 1982 roku. Był to, jak wiadomo, amerykański aktor filmowy, ale teatralny także. Swoją karierę generalnie zaczynał właśnie w teatrze broadwayowskim, potem, jak większość aktorów tamtego czasu, przeniósł się do Hollywood. Urodził się w rodzinie Herberty oraz Williama Brace Fondy i był najstarszym z trojga dzieci. W 1923 roku skończył liceum, udał się na studia do University of Minnesota, na studia dziennikarskie i dorabiał sobie w firmie telekomunikacyjnej. Jednak dwa lata później rzucił te studia i, co jest bardzo ciekawym momentem, rozpoczął naukę u matki Marlona Brando, która nazywała się Dorothy. I rozpoczął on naukę gry aktorskiej. W międzyczasie, w latach 1925-27, sporo grał oraz jeździł po Stanach Zjednoczonych z przedstawieniami teatralnymi oczywiście. I również rozpoczął pracę jako asystent reżysera. I on generalnie nie był wyłącznie aktorem, był również często producentem swoich filmów. Tak na przykład było w przypadku 12 Gniewnych Ludzi. W 1928 roku przeniósł się on do Nowego Jorku i wtedy właśnie rozpoczęła się jego kariera teatralna, to znaczy on rozpoczął współpracę z University Players Guild z Falmouth w stanie Massachusetts, a w 1929 roku wystąpił w swojej pierwszej niewielkiej roli na Broadwayu. I w latach 30. rozpoczął karierę, ta jego kariera się jeszcze bardziej rozwijała na deskach tego teatru broadwayowskiego aż do roku 1934. Można powiedzieć, że był to rok dla jego kariery totalnie przełomowy, ponieważ wtedy zagrał rolę w sztuce The Farmer Takes a Wife, czyli Farmer bierze żonę. Też w 1934 roku zagrał tę samą rolę w filmie o tym samym tytule. Większość aktorów, grając swoje pierwsze role, nie osiągało już tego szczytu. On swoją rolą totalnie się wybił, a potem było już tylko lepiej. Dzisiaj muzyka nie będzie adekwatna do Henry'ego Fonda, a przynajmniej nie do końca, chociaż nie, w sumie w ogóle. 3 kwietnia Doris Day obchodziła swoje 92 czy też 94 urodziny. Generalnie to jest kwestia sporna, bo w sumie nikt nie wie, ile ona ma lat. W każdym razie ona się urodziła na początku lat 20. Według moich informacji to były 92 urodziny, chociaż w sumie kto wie. W każdym razie Doris Day jest to chyba jedna już z nielicznych żyjących aktorek, które utożsamiają tą złotą erę Hollywood. I w związku z tym chciałabym wam przedstawić kilka piosenek, dosłownie będzie ich parę na te dziesiątki czy nawet setki, które nagrała. Będą to piosenki, można powiedzieć, nie tyle moje ulubione, ale takie, które jednak coś w sobie mają. Ja generalnie jestem absolutnie zachwycona dyskografią Doris Day. Uważam, że była to piosenkarka szczerze w naszych czasach, zwłaszcza w naszych czasach niedoceniana, no bo znamy Billie Holiday, znamy Sinatra, znamy Dina Martina, Ella Fitzgerald czy Louisa Armstronga, a tak jakby o tej Doris Day, zwłaszcza w Polsce, mówi się niewiele. Uważam, że niesłusznie. Miała przepiękny głos, poza tym była nazwana pierwszą dziewicą Ameryki i generalnie wsłuchując się w jej teksty, możecie rzeczywiście to zauważyć. Zacznijmy od piosenki Sentimental Journey, która była jedną z najpopularniejszych piosenek w jej karierze. Gonna take
a sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up at heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey.
Do końca lat 30. zagrał on blisko w 20 filmach i był on absolutnie aktorem rozpoznawalnym. Miał on zaszczyt grać w wielu filmach z wybitnymi reżyserami, z aktorkami, które wtedy były absolutnie kasowe i popularne. Między innymi zagrał on w filmach reżyserowanych przez Henry'ego Kinga, Henry'ego Hathawaya, Fritza Langa czy nawet Williama Wylera. Może są dla Was to nazwiska niezbyt znane, aczkolwiek uwierzcie mi na słowo, wtedy ci reżyserzy to byli absolutni profesjonaliści. Bardzo dobrym filmem, fakt faktem nie widziałam go, ale czytałam recenzje i te recenzje są naprawdę pochlebne, był film z 1939 roku o nazwie Młodość Lincolna. Oczywiście on tam się wciela w młodego Lincolna, a film był reżyserowany bodajże przez Johna Forda. I od tego filmu, można powiedzieć, rozpoczęła się ich wieloletnia przyjaźń. Dla mnie generalnie Henry Fonda kojarzy się z kompletnie innym stereotypem aktora, niż on jest sam uważany, niż na podstawie swoich ról wykreował. Otóż ja uważam Henry'ego Fondę na podstawie jego wcześniejszych filmów, bo nie ukrywam, przede wszystkim właśnie te wcześniejsze obejrzałam, czyli między innymi jest to Jezebel, Dzieje grzesznicy z 1938 roku bodajże. Z 37 będzie That Certain Woman, czyli Piętno przeszłości, tragicznie przetłumaczony tytuł, chociaż do fabuły jak najbardziej adekwatny. I właśnie początek lat 40. Wtedy Henry Fonda grał kompletnie inne role. Pomimo, że już w latach 30. jednymi z jego pierwszych filmów były też westerny, dlatego że on najpierw wcielił się w rolę Franka Jamesa bodajże w filmie Jesse James. 2 lata później też się wcielił w rolę Franka Jamesa w filmie chyba Powrót Franka Jamesa. Od tej pory on rzeczywiście zaczął ten swój wizerunek tego mężczyzny sprawiedliwego, który zawsze będzie podążał za niesprawiedliwością, który będzie rzeczywiście żył w tych czasach dzikiego zachodu budować. Aczkolwiek dla mnie on przede wszystkim był mężczyzną kobiet. Był on dla mnie bardziej subtelny, zawsze honorowy i zawsze odnoszący się do kobiety z szacunkiem i z klasą. To może przejdźmy do następnej piosenki. Następną piosenką będzie Lover Come Back, oczywiście wszystkie utwory dzisiaj Doris Day, a trzeba zaznaczyć, że Lover Come Back był to również film z 1961 roku, w którym zagrała razem z Rockiem Hudsonem.
Fun may be fun, but it's not when the one that you love has gone. I try to sleep, but the counting of sheep goes on and on. Without your kiss, I just cannot exist from the night till dawn. Lover, 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 come never touched the ground. Now I have learned there's a torch to be burned since you're not around. I'm gonna place an ad in the space under lost and found. Lover, 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 come back. I'm like a birdie without its wing, like a puppet without its string. I'm not anything. Thinking about you and being without you is what it took. Now I'm all set, gonna go out and get you by hook or crook. Whoever said they like crawling in bed with a real good book? I've made my conclusion, I know what I lack. There's no substitution, so please hurry back. Lover, 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 come on back. Come on back. Lover, come back.
Na początku lat 40. Fonda podpisał 7-letni kontrakt z wytwórnią 20th Century Fox. I między innymi był on obsadzony wraz z Barbarą Stanwyck w filmie Lady Eve z 1941 roku. Kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, Fonda chciał wyjechać na front, jednak Zanuck, który był głównym szefem Foxa, stwierdził, że nie ma takiej opcji i niestety, oczywiście niestety dla Fondy, on musiał zostać, aczkolwiek służył on w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. W 1945 roku zwolniono go w randze porucznika. I tak w latach 40. ponownie wystąpił on w ponad 20 filmach. Jednym z najbardziej znaczących jest zdarzenie w Oxbow i ponownie jest to western Williama Wellmana, a z kolei w 1948 roku aktor zostawił Hollywood dla Broadwayu, a także pojawił się w paru produkcjach telewizyjnych. Jednak ponownie w 1955 powrócił na wielki ekran rolą pana Robertsa w filmie Mr. Roberts. Był to film reżyserii Johna Forda oraz Mervyna LeRoya. Mr. Roberts to był ogromny znowu skok dla kariery Henry'ego Fondy. Dlaczego? Był to film bardzo dobry. Henry Fonda, rola wybitna, poza tym nominacja do Oscara kolejna. W ogóle od tej pory lata 50. to już trzeba powiedzieć, że to już jest aktor 50-letni. I w tym momencie przeżywa on ponowny rozkwit swojej kariery. Co to znaczy? Już wam mówię. 55. Mr. Roberts. 56. Epicki dramat Wojna i pokój. Jest tam u boku Audrey Hepburn, która gra Nataszę, oraz Mela Ferrera, czyli jej ówczesnego męża, który grał bodajże księcia Aleksieja. Kto czytał Wojnę i pokój, niech mnie poprawi, bo będzie wiedział, o jaką rolę mi chodzi. Była to dla niego ponownie rola wybitna. Widziałam ten film, spisał się absolutnie fantastycznie, ale film jest dosyć długi, więc jeżeli macie doła lub macie bardzo dużo cierpliwości, to wtedy wam ten film polecam. I 57 rok. Wreszcie 12 gniewnych ludzi. Jedni uważają ten film za dosyć nudny, inni uważają, że jest to film bardzo dobry. Ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony rozumiem absolutnie tytuł 12 gniewnych ludzi, ponieważ rzeczywiście mamy 12 wściekłych, jeszcze pod wpływem gorąca bardziej rozochoconych i generalnie zmęczonych ludzi, którzy przychodzą, aby osądzić, winny czy niewinny. Aczkolwiek nie tylko nad tym się kłócą. Można powiedzieć, że tutaj są przedstawiane wszelkiego rodzaju stereotypy, z którymi inni ludzie walczą. Bardzo dużo prawd o naszym człowieczeństwie, o naszym społeczeństwie. I uważam, że jest to film bardzo dobry, pod warunkiem, że się go odpowiednio przeanalizuje. Jeżeli chcielibyście go kiedykolwiek obejrzeć, absolutnie wam go polecam, bo warto. Ale nie na szybko. Trzeba się absolutnie skupić, oglądając ten film. Co świadczy o wielkości tego filmu, choćby to, że Fonda został nominowany do Oscara jako producent tego filmu. A teraz przejdźmy znowu do Doris Day i będzie to piosenka Someone Like You.
cue. Cures everything gloomy. Turns wrong into right. Brightens the night. Brings happiness to me. Makes me luckier than throwing a seven. Takes me nearer to heaven than anyone's allowed to do. When your heart is talking, I feel like I'm walking on a cloud with someone like you. Someday I'll find someone I can boast to. Somebody to hug, a bug in a rug to snuggle up close to. And whatever I do do, you know the woo-hoo I'll give the most to. You pray in my mind, stay till I find someone like you.
Someday I'll find someone I can boast to. Somebody to hug, bug in a rug to snuggle up close to. And whatever I do do, you know the woo-hoo I'll give the most to. You pray on my mind, stay till I find someone like you. Baby, no one else will do. Oh, stay till I find someone like you.
Ponownie o tych westernach, za którymi nie przepadam. Między innymi właśnie pod koniec lat 50. to była Gwiazda Szeryfa Antonego Manna z 57 roku, a także Dwa Złote Kolty z 1959 Edwarda Dmytryka. Świetne nazwisko, Dmytryka. I oczywiście już w latach 60. znowu świetni reżyserzy, czyli Otto Preminger. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście filmy Otto Premingera. On generalnie charakteryzuje się w tematyce naprawdę skomplikowanej. Zazwyczaj jego filmy są dosyć ciężkie. Albo mówią o morderstwie, albo o przestępstwie. I zazwyczaj odbywają się właśnie na sali sądowej. I są to filmy, na których też trzeba się skupić. Ale między innymi właśnie był to też Henry Hathaway, o którym już wcześniej wspomniałam, Sidney Lumet, który reżyserował 12 Gniewnych Ludzi, a także Don Siegel. 1968 rok to western Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Nawet jeżeli nie jesteście fanami westernów tak jak ja, na pewno słyszeliście kiedykolwiek o tym tytule. Jest to film reżyserii Sergio Leone, czyli ten od Za garść dolarów, za kilka dolarów więcej, Dobry, zły i brzydki. Ha, Clint Eastwood. W każdym razie, między innymi w tym filmie partnerowali mu Jason Roberts, Charles Bronson czy Claudia Cardinale. To była taka włoska piękność. Również wystąpił ponownie w westernie, aczkolwiek był to western komediowy w reżyserii Gina Kellego. A Gene Kelly to był, można powiedzieć, majstersztyk musicali. Aczkolwiek, znowu, człowiek orkiestra. Nie dość, że występował w swoich filmach, układał do nich choreografię, to jeszcze je reżyserował. I nie tylko właśnie imał się tych filmów muzycznych, ale był to również klub towarzyski Cheyenne. Już później, w latach 70., w sumie pod koniec lat 70., ta jego kariera, można powiedzieć, dalej była tak samo rozwijająca się. To znaczy on znowu grał w wielu bardzo, bardzo dobrych filmach, ale już ze względu na to, że był starszy, kino amerykańskie się zmieniało, wchodziło coraz więcej nowych aktorów, to te role jednak nie były aż tak bardzo doceniane. Między innymi wystąpił w Był sobie Łajdak Josefa L. Mankiewicza. I Joseph L. Mankiewicz to jest ten pan, który reżyserował Wszystko o Ewie z Bette Davis oraz Anne Baxter, a także zagrał między innymi w Bitwie o Midway, a także zagrał w Roju. Nawet jeżeli nie oglądaliście tak jak ja, przypuszczam, że słyszeliście o tym filmie, choćby przez ten znaczący tytuł. Posłuchajmy teraz fenomenalnej piosenki A Guy is a Guy. I jest to też piosenka, która będzie świadczyć o tym, że Doris Day rzeczywiście była tą pierwszą dziewicą Stanów Zjednoczonych. Wsłuchajcie się w tekst.
I walked down the street like a good girl should. He followed me down the street like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I walked to my house like a good girl should. He followed me to my house like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be.
the spell it did to me. I never saw the boy before, so nothing could be sillier. At closer range, his face was strange, but his manner was familiar. So I walked up the stairs like a good girl should. He followed me up the stairs like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I stepped to my door like a good girl should. He stopped at my door like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. He asked me for a good night kiss. I said it's still good day. I would have told him more, except his lips got in the way. So I talked to my ma like a good girl should, and ma talked to pa like I knew she would, and they all agreed on a married life for me. The guy is my guy wherever. Down the aisle like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. And now you've heard the story of what someone did to me. That's what he did to me.
Wreszcie uważam, że film jeden z najważniejszych w jego życiu, to znaczy za film z roku 1981 Nad złotym stawem, otrzymał nominację do Oscara. Rok wcześniej otrzymał on Oscara za całokształt twórczości i można powiedzieć, że był to dokładnie taki sam przypadek jak Peter O'Toole, to znaczy w pewnym momencie dostał on Oscara za całokształt twórczości, aby rok później dostać Oscara za rolę w filmie, który grał. Był to film Nad złotym stawem. Dlaczego w ogóle mówię o tym filmie? Po pierwsze dlatego, że obok Henry'ego Fondy zagrała w nim Katharine Hepburn, która też już się kobiecinka ledwo telepała, a po drugie dlatego, że był to film bardzo ważny dla jego córki Jane Fonda, która chciała odbudować relacje ze swoim ojcem. Oglądając jego wcześniejsze filmy, mówię lata 30-40, był on postrzegany jako mężczyzna bardzo czuły, uczuciowy, sentymentalny, ale z drugiej strony zawsze honorowy. A z kolei w życiu prywatnym był on postrzegany jako mężczyzna zimny, wprost lodowaty i zawsze trzymający się na dystans, poza tym straszny choleryk. I on sam w wielu wywiadach przyznawał, że on nie skupiał się na wychowywaniu swoich dzieci, a z drugiego małżeństwa miał ich dwójkę, z trzeciego małżeństwa dziewczynkę, którą adoptował od swojej właśnie żony numer 3. On sam mówił, że on się na tych dzieciach nie za bardzo skupiał i że on nie był zbyt dobrym ojcem. Mimo, i to jest świetne, mimo że w 1963 roku on dostał nagrodę jakiegoś magazynu, właśnie nagrodę Ojca Roku. To jest naprawdę paradoksalne w tym momencie, ile magia Hollywood i magia ekranu potrafią zdziałać. Nawet potrafią uczynić z człowieka, który nie zajmuje się swoimi dziećmi, Ojca Roku. W każdym razie Jane Fonda właśnie chciała tym filmem odbudować relacje ze swoim ojcem. Nie wiem do końca, czy jej się to udało, biorąc pod uwagę, że rok po premierze tego filmu ojciec zmarł, czyli można powiedzieć, że był to taki reunion przed śmiercią, ale jak do tej pory była to pierwsza para ojciec z córką, którzy byli nominowani w dwóch tak ważnych kategoriach oscarowych. Chciałabym wam teraz zaproponować piosenkę Send Me No Flowers. To jest piosenka tytułowa z filmu realizowanego w 1964 roku. Oczywiście film też Send Me No Flowers. I to jest ponowne spotkanie Doris Day oraz Rocka Hudsona. Tym razem grają oni małżeństwo. Film oglądałam, mówiąc szczerze, nie poruszył mnie do końca, ale piosenka jest naprawdę przyjemna.
Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Send me no
divine. My darling, it doesn't matter just who was right or who was wrong, as long as you're still mine. Call me up and say that you're on your way. Till you're back, how lonely I'll be. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me. Love me just as I love you. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me. Love me just as I love you. And love me just as I love you. And love me just as I love you.
Jeżeli chodzi o jego małżeństwa i związki, to, drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że miał 5 żon, ale dużo, dużo, dużo romansów. On był generalnie znany z tego, że on bardzo dużo romansował i w sumie dziwię się, że miał tylko 5 żon, a nie na przykład 7, tak jak 7 czy nawet chyba 8 mężów miała Liz Taylor. Żoną numer 1 była aktorka Margaret Sullavan. Najfajniejsze jest to, w sumie, no dla nich nie, ale opowiadając to, to jest rzeczywiście zabawne. Mieli oni tylko w sumie 2 miesiące pożycia małżeńskiego, po 2 miesiącach wnieśli pozew rozwodowy, a dopiero 13 miesięcy od momentu wniosku o ten pozew rozwodowy oni rzeczywiście się rozwiedli. Więc 2 miesiące trwało ich małżeństwo, a 13 miesięcy trwał ich rozwód. W sumie to nie opłacało im się w ogóle żenić. Następną żoną była Frances Seymour Brocaff. Jej historia jest tragiczna. Oni się pobrali w 1936 roku i ich małżeństwo trwało do roku 50. Najgorsze jest to, że zakończyło się jej samobójczą śmiercią. Nie wnikałam w to, jakie były przyczyny tej śmierci. Fakt faktem, dla ojca 2 dzieci, bo to były właśnie Peter oraz Jane Fonda, śmierć samobójcza matki jest zawsze najgorsza, żony, a dla nich matki. Więc to była naprawdę duża tragedia. Aczkolwiek już pod koniec 50 roku on ponownie się ożenił z Susan Blanchard i ich małżeństwo trwało 6 lat, oczywiście zakończyło się rozwodem i mieli właśnie jedno wspólne dziecko, to znaczy jej córkę Amy z poprzedniego małżeństwa. Już rok później, w 57, ożenił się Afdero Franchetti. Już 4 lata później się rozwiedli, a z kolei jego ostatnią była modelka i stewardessa Shirley. I oczywiście to była Shirley po mężu Fonda. Powiedziałam przecież o związkach. Bette Davis, czyli jego partnerka filmowa, podkochiwała się w Fondzie, aczkolwiek on nie był zbyt odpowiadający na jej wdzięki. A z kolei w 1968 roku, kiedy realizował film Moje, Twoje, Nasze z Lucille Ball, jego córka Jane powiedziała, że na planie tego filmu jej ojciec oraz Lucille byli w sobie bardzo zakochani i byli ze sobą bardzo, bardzo blisko. To teraz może adekwatnie do tych takich nastrojów miłosnych proponuję wam piosenkę Love Me in a Daytime.
Love me in the daytime, love me in the nighttime. Anytime you love me, baby, that'll be the right time. Put your arms around me when the lights are low. Hug me with the bear hug, never let me go. Because I'm never ever gonna get enough of you, you, you. No, I'm never ever gonna get enough of you. Is overdue, and I'm never ever gonna get enough of you. I know I've had my fill of dancing. When my tired twinkle toes begin to ache, I know I've satisfied my sweet tooth.
I tell the waiter he can take the cake. I know I'm loaded up with champagne when my brain begins to do a spinneroo. But long as I keep living, I'll take anything you're given, 'cause I'm never ever gonna get enough of you. Love me in the daytime, love me in the nighttime. Anytime you love me, that'll be the right time. Put your arms around me when the lights are low. Hug me with a bear hug, never let me go. Because I'm never ever gonna get enough of you, you, you. No, I'm never ever gonna get enough of you. We're as many as a million red hot kisses overdue. And I'm never ever gonna, never ever gonna, never ever gonna get enough of you.
Jego cechy charakterystyczne. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście filmy z nim, miał on bardzo charakterystyczny sposób chodzenia. To był, można powiedzieć, taki trochę koci sposób. Mam tutaj określone jako cat-like walk. I głównie było to widać w westernach. To znaczy, on chodził dosyć miarowo, ale dosyć powoli. Bardzo właśnie powłóczył tymi nogami, jakby się w ogóle nie spieszył i nie miał jakiegokolwiek życia. Biorąc pod uwagę, że mu płacili, no to w sumie mógł tak chodzić. Miał bardzo jasne niebieskie oczy i to widać oczywiście na tych filmach realizowanych w technicolorze. Grał właśnie takie silne, defensywne, bohaterskie postaci, które zawsze chciały zaprowadzić ten pokój oraz sprawiedliwość w swoim środowisku, a także, co jest też bardzo ciekawą historią, on był najlepszym przyjacielem Jamesa Stewarta. Już w zeszłym roku robiłam audycję o tym aktorze, a jak zaczęła się ich przyjaźń? Otóż Fonda krótko przed Stewartem wyruszył do Hollywood i po prostu panowie razem wynajmowali pokój. Przez to bardzo się zaprzyjaźnili, a ich wspólną pasją było sklejanie modeli samolotów oraz latawców. Również w wieku 76 lat był on najstarszym aktorem, który wygrał Oscara dla najlepszej roli pierwszoplanowej. Nie wiem, czy do tej pory to się zmieniło. Wydaje mi się, że tak, bo bodajże Peter O'Toole był jeszcze od niego starszy, wygrywając Oscara w 2006 czy 2007 roku za Wenus, ale właśnie wtedy to on był chyba najstarszym aktorem. Posłuchajmy teraz utworu dosyć relaksującego, powiedziałabym, Rainbow's End.
I'm looking for the rainbow's end, my friend. Though maybe it may seem to you it's just a dream. I know I'll find a rainbow's end, my friend, somewhere beyond the sea. It's waiting there for me. For I have heard it said, I'll find a pot of gold that sparkles in the sun just like a fire. And even more than that, the lucky one, I'm told, finds happiness in all their heart's desire. So I'll be going on my way, can't stay. Because you see, my friend, I'm gonna find the rainbow's end. Thank you.
friend, I'm gonna find the rainbow's end. Gonna find the rainbow's end. I'm gonna find the rainbow's end.
Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja trochę wam przybliżyła tę postać Henry'ego Fondy. Był to aktor bardzo dobry. Może tak, co trzeba zapamiętać? To, że jest to przede wszystkim ojciec Jane oraz Petera Fondy, czyli dwóch aktorów. Po drugie, to, że przede wszystkim grał on w westernach, filmach wojennych, często też politycznych, aczkolwiek ja najbardziej cenię go właśnie za te komedie romantyczne i obyczajówki tak zwane. Poza tym był to mężczyzna o dwojakiej naturze. Z jednej strony na ekranie grał on początkowo bardzo uczuciowych i wrażliwych mężczyzn, z czasem coraz bardziej szorstkich i bezkompromisowych, aczkolwiek zawsze dążył do tej sprawiedliwości i pokoju. A z kolei w życiu prywatnym, no w sumie nie rozliczajmy go za to życie prywatne, biorąc pod uwagę, że aktorem był świetnym i zostawił po sobie ponad 100 dobrych filmów, które w każdym momencie możecie obejrzeć. Na koniec chciałabym wam przedstawić piosenkę absolutnie adekwatną do dzisiejszego dnia, do dzisiejszego miesiąca, czyli April in Paris. To była piosenka tytułowa z filmu, ponownie o tym samym tytule. To była Kasia Polita. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the tree.
old-fashioned Hollywood.